świątecznym nastroju, takim brązowym, akurat taki kolor pisanek mało uczęszczany, no to my dołożymy tutaj swoje, bowiem ci brązowi medaliści Igrzysk Olimpijskich będą bohaterami naszego kolejnego odcinka wspomnień. Przypomnę tylko, że u zwieńczenia jesienią wybierzemy spośród tych kandydatów sportowca 80-lecia na Pomorzu i zaczniemy od Elbląga, bo to kiedyś było nasze województwo.
I zaczniemy od zimy, kwiecień, no więc jeszcze mamy chyba jakieś zimowe wspomnienia, chociaż zimy teraz nie takie jak dawniej. Helena Pilejczyk, panczenistka, reprezentantka Polski, zawodniczka Olimpii Elbląg, urodzona w roku 1931, zmarła 2 lata temu, a więc pani Helena przeżyła 92 lata, wspaniały wiek.
I prawie do samego końca aktywna zawodowo jako nauczycielka, jako trenerka. Zresztą niekoniecznie musiała jeździć na łyżwach, bo grała w siatkówkę, uprawiała lekkoatletykę, wszechstronnie uzdolniona, no ale w związku z tym, że znalazła się w Elblągu, to została wypatrzona przez legendarnego trenera Kazimierza Kalbarczyka, który zobaczył, że dziewczyna jest bardzo usportowiona. Generalnie tutaj wystarczały te przymioty po to, żeby wybrać dla niej dyscyplinę sportu i troszeczkę z konieczności, bo tam w którymś momencie trzeba było jechać na zawody, niedopięty był skład, to pojechała sobie Helena Pilejczyk na Mistrzostwa Polski i od razu z tych mistrzostw przywiozła medal. Jak się okazało, to był już sygnał niepowtarzalnych możliwości, bowiem wkrótce zajmie 3. miejsce na olimpijskim podium.
Ale skoro wspomniałeś o Mistrzostwach Polski, to tutaj garść informacji statystycznych. Mistrzostwo Polski w wieloboju pani Helena zdobyła 6-krotnie, 25 razy triumfowała na dystansach, ponad 40 razy ustanawiała rekord Polski. I tu uwaga, ostatnie Mistrzostwo Polski w wieloboju zdobyła w roku 1971, a więc w wieku 40 lat, a jeszcze rok później wystartowała na 3 kilometry i tam była też najlepsza.
No to nie było jej ostatnie trofeum, bo w 1997 roku zdobyła na torze w Berlinie złoty medal w wieloboju w kategorii powyżej 65 lat. Ja zdążyłem odwiedzić mniej więcej rok przed śmiercią, jeszcze w znakomitej formie i zdrowiu, pani Helena Pilejczykowa mieszkała w takim małym mieszkanku niedaleko kanału Elbląskiego, bo pamiętam, że od tamtej strony nadjechałem. Troszeczkę się spóźniła, bo wracała właśnie z treningu. Przeurocza, dyskretna, pełna wdzięku do samego końca. No i był czas na te wspomnienia. Te wspomnienia to oczywiście związane ze startem olimpijskim, bo to był szczyt możliwości. No i nieczęsto byliśmy świadkami takiej sytuacji, żeby w jednej konkurencji dwie Polki stanęły na podium.
A tą konkurencją był bieg na 1500 metrów. Elwira Seroczyńska zajęła 2. miejsce, prowadziła do ostatniej pary i w ostatniej parze startowały właśnie Helena Pilejczykowa razem z Rosjanką Lidią Skoblikową. No i Skoblikowa zajęła 1. miejsce, wygrała zdecydowanie. To był absolutny fenomen tamtych czasów. Lidia Skoblikowa zdobyła 6 złotych medali olimpijskich na 2 kolejnych igrzyskach. Natomiast Polki cieszyły się z 2. i 3. miejsca. 2. była Elwira Seroczyńska, 3. Helena Pilejczyk.
No i ze Skoblikową pobiegła ten ostatni bieg właśnie Helena Pilejczyk. Pobiegła znakomicie, wspaniale. Stwierdziła po latach, że gdyby ta kreska na prostej znajdowała się kilkanaście metrów dalej, to być może by wygrała, a jeżeli by wygrała, no to ustanowiłaby rekord świata, bo ten stał się udziałem Lidii Skoblikowej i być może stanęłaby nie na najniższym, a najwyższym stopniu podium. Ale potem, gdy uświadomiły sobie, jak wielki jest to sukces, to obie dziewczyny wpadły sobie w ramiona, Elwira Seroczyńska i Helena Pilejczyk. Dwie nasze medalistki olimpijskie z Rzymu.
Dodajmy, że Helena Pilejczyk w tym samym 1960 roku zdobyła również srebrny medal Mistrzostw Świata na 1000 metrów.
No i jeszcze dwie panie. One trzymały się razem do samego końca. Zaprzyjaźnione z Jerzym Gebertem, naszym starszym kolegą. On zawsze w towarzystwie bardzo dobrze czuł się właśnie z uroczymi paniami. Jadwiga Marko Książek, nieżyjąca już niestety, zmarła w 2019 roku, i jej rówieśniczka, urodzona w roku 1939, Krystyna Krupa-Malinowska. Dwie wybitne siatkarki z Gdańska i stąd stąd ruszały po medale Igrzysk Olimpijskich do Tokio w 64 i Meksyku w 68 roku.
Te medale, które zdobyły, były brązowe, dlatego że wtedy były dwie ekipy, które zdecydowanie wyrastały ponadprzeciętną. To były drużyny Japonii i Związku Radzieckiego. W Tokio w 64 roku na własnym terenie triumfowały Japonki, w 68 roku w Meksyku zawodniczki Związku Radzieckiego. Wspomniałeś o Jerzym Gebercie. Panie Jurku, serdecznie pozdrawiamy. To ja dzięki panu miałem przyjemność poznać panią Krystynę Krupową, bo prowadziłem pański jubileusz 70-lecia i tam z panią Krystyną miałem przyjemność siedzieć przy jednym stoliku. Naprawdę do dziś bardzo miło wspominam tamto spotkanie, a dodajmy, że pani Krystyna w pewnym sensie przypadkowo została siatkarką, bo ona zaczynała od piłki ręcznej, grała na pozycji bramkarki.
No i jest naprawdę prawdziwą skarbnicą, jeśli chodzi o historię polskiego sportu i polskiej siatkówki, bo ja poznałem panią Krystynę troszeczkę później, a zacieśniliśmy tę znajomość kilka miesięcy temu, to znowu nawiążę do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wówczas spotkanie olimpijczyków tutaj nieopodal Radia Gdańsk i opowiedziała mi, jak to było z tym medalem w roku 1968. Otóż zespół Meksyku, czyli gospodarza Igrzysk, prowadził Stanisław Poburka. Ten sam, z którym dziewczyny zdobyły 4 lata wcześniej medal Igrzysk Olimpijskich, a to pasmo sukcesów zaczęło się już w roku 1962. To był brąz Mistrzostw Świata, w 63 srebro Mistrzostw Europy, no i w 64 brąz Igrzysk Olimpijskich. No i w Meksyku gra reprezentacja Polski przeciwko Meksykowi prowadzonemu przez Stanisława Poburkę i Polki przegrały pierwsze 2 sety. I wówczas trener Poburka podszedł do naszych dziewcząt po drugim secie i mówi: dziewczyny, zróbcie coś, przecież nie mogę zdjąć z parkietu swojej najlepszej siatkarki. No i dziewczyny się zmobilizowały na prośbę swojego byłego trenera, wygrały z nim kolejne 3 sety, w konsekwencji awansowały do dalszych rozgrywek i zdobyły swój drugi brązowy medal igrzysk.
Bardzo smaczna anegdota. Dodajmy jeszcze, wspominałeś o tych medalowych trofeach, że pani Krystyna Krupa była także wicemistrzynią Europy w 1967 roku. Więcej mówimy o pani Krystynie, ale Jadwiga Marko Książek, no to w pewnym sensie nasza krajanka, bo kończyła liceum ogólnokształcące w Pruszczu Gdańskim.
I niewiele brakowało, żebyśmy kończyli to samo liceum, bo to był nasz rejon z perspektywy Pszczółek. Tam kończąc podstawówkę z jako takimi ocenami szło się właśnie do ogólniaka do Pruszcza.
Najlepsze lata swojej siatkarskiej kariery pani Jadwiga Marko-Książek spędziła w Warszawie z AZS-em AWF-em Warszawa. 4-krotnie zdobywała Mistrzostwo Polski, ale potem wróciła tu na Pomorze. Pracowała jako nauczycielka w Żukowie, a od 1969 roku była członkinią zespołu Zakładu Gier Zespołowych Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego.
Ja zapamiętałem obie panie, Krystynę Krupa-Malinowską oraz Jadwigę Marko-Książek, jako takie dwie nierozłączki, ale jednocześnie przeurocze, z taką energią rozsiewaną wokół siebie. Bardzo energetyczne panie, bardzo fajnie opowiadające o tamtych czasach i my tu okazjonalnie mamy przyjemność zacytować także tamte historie.
I zaczęliśmy dzisiaj zgodnie z zasadami savoir vivre, a nie chronologicznie, bo najpierw powiedzieliśmy o 3 medalistkach olimpijskich, brązowych medalistkach olimpijskich, ale w tej dekadzie mieliśmy również brązowego medalistę olimpijskiego i to chyba całkiem niespodziewanego. Brunon Bendik, pięściarz, największe sukcesy odnosił w wadze koguciej. Urodzony w 1938 roku, debiutował jako 17-latek w LZS-ie Starogard i tam wypatrzył go Józef Kruża, o którym mówiliśmy w jednym z marcowych odcinków. Ściągnął go do Wisły Tczew. Przez lata Brunon Bendik reprezentował barwy tego klubu, potem trafił do Gdańska, do Polonii Gdańsk. 4 razy był mistrzem Polski, ale tu ciekawostka. Medal olimpijski zdobył w 1960 roku w Rzymie, nie mając jeszcze na koncie tytułu mistrza Polski, który po raz pierwszy zdobył w roku 62. Dlaczego tak się stało? Otóż przed Igrzyskami Olimpijskimi w Rzymie zorganizowano turniej przedolimpijski Trybuny Ludu i o nominację olimpijską w kategorii koguciej walczyli dwaj zawodnicy, Gutman i Zawadzki. To znaczy mieli walczyć. bo obu praktycznie zdeklasował Brunon Bendik i papa Sztam, który nie bał się podejmować odważnych decyzji, mimo braku doświadczenia, braku wcześniejszych sukcesów tego pięściarza, włączył go do ekipy olimpijskiej. Jak się okazało, jak zwykle miał nosa. Skończyło się brązowym medalem, a w drodze do tego brązowego medalu Brunon Bendik pokonał m.in. aktualnego wtedy mistrza Europy, Niemca Horstena Raschała, a przegrał dopiero z Rosjaninem Olegiem Grigoriewem, któremu notabene zrewanżował się w 1963 roku w finale Mistrzostw Armii Zaprzyjaźnionych, bo takie imprezy wtedy organizowano.
Wicemistrz Europy, medalista olimpijski Brunon Bendik, pozostając troszeczkę w cieniu tych naszych najwybitniejszych bokserów z racji tego, że byli pierwsi. Aleksy Antkiewicz, pierwsze złoto w 1952, Zygmunt Chychła, a był jeszcze taki Brunon Bendik, który także stanął na najniższym stopniu olimpijskiego podium, był także wicemistrzem Europy.
I jeszcze jedna ciekawostka, którą wyczytałem w historycznych publikacjach. Mianowicie Brunon Bendik startował też na Igrzyskach Olimpijskich w 1964 roku. I tam odpadł w drugiej rundzie, przegrywając 2-3 głosami sędziowskimi z rywalem z jednego z krajów afrykańskich. Wydaje mi się, że to był Nigeryjczyk. A przegrał między innymi dlatego, że jednym z sędziów punktowych był Amerykanin. Brunon Bendik był arcymistrzem lewego prostego. Fantastycznie trzymał rywali na dystans, a Amerykanin po walce powiedział, że dla niego lewy prosty nigdy nie będzie ciosem punktowanym.
A lewy prosty to, przypomnę, polska szkoła boksu, bo potem karierę zawodową operując perfekcyjnie właśnie taką techniką bokserską swe triumfy święcił Dariusz Tygrys Michalczewski, który także wyszedł z tej polskiej szkoły boksu. I tym akcentem kończymy kolejny odcinek naszych wspomnień. Przypomnę, jesienią wyłonimy spośród kandydatów sportowca 80-lecia na Pomorzu.